okresie lata, w wakacji mamy więcej czasu na drobne przyjemności, a do nich z całą pewnością należy lektura dobrej książki. A dzisiaj właśnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na taką książkę, która dopiero co ukazała się w księgarniach. Książka nosi tytuł Do zobaczenia w Barcelonie. A robię to z tym większym przekonaniem, że książka ta mówi nie tylko o jednym z najpiękniejszych, może szczególnie właśnie w okresie lata, miast Europy, ale mówi także o muzyce. Z tym miastem i z Hiszpanią związaną. A autorką książki jest Anna B. Kan, pod której pseudonimem kryje się nasz dzisiejszy gość. Aniu, mogę zdradzić, tak?
Możesz zdradzić.
Anna Kochnowicz, przez lata wspaniała dziennikarka Ośrodka Telewizji Poznańskiej, Telewizji Polskiej. Potem także rzecznik prasowy Teatru Wielkiego w Poznaniu, a ostatnio rzecznik prasowy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Tak, wszystko się zgadza. Książka się ukazała rok temu, Ewa.
No właśnie, ta pierwsza, a teraz jest druga.
A druga ma trochę inny tytuł.
No właśnie, tak, to się zgadza. Do zobaczenia w Barcelonie to była książka, która ukazała się w 2014 roku.
Tak, rok
od
temu.
Od niej się zaczęła. A w ogóle jak wpadłaś na pomysł, żeby napisać książkę?
To wszystko przez telewizję. A to wszystko jest absolutnie związane z moją poprzednią pracą. Ponieważ ja w którymś momencie, tak jak bohaterka tej książki, zupełnie zwariowałam na punkcie flamenco i w tym fragmencie jest to biograficzna rzecz, można powiedzieć. Czyli tańce, emocje, miasto są to te rzeczy, które przeżywałam na własnej skórze. Ja robiłam dla Telewizji Polskiej, dla TVP Kultura, reportaże związane z flamenco. Taki film powstał, Flamenco po polsku, opowiadający o poznańskiej szkole flamenco. No i ciągle miałam w sobie poczucie takiego nienasycenia. Ciągle mi było tego mało, ciągle chciałam lepiej, mądrzej, wszechstronnie o tym flamenco opowiadać, bo flamenco, jeśli tylko się idzie na koncert, ono jest po prostu widowiskowe i nic więcej. Ono działa na emocje, bo to są szalone emocje, które w tej muzyce odczuwa się natychmiast. Nie każdy to kupuje, nie każdy lubi, jak ja to mówię, wyjców, bo jest to bardzo specyficzny też sposób, nie tylko grania gitara flamenco, to jest uwodząca, natomiast śpiew flamenco, no do tego trzeba dojrzeć i trzeba to rzeczywiście bardzo lubić i gdzieś tam odczuwać. No więc pierwsze wrażenie związane z flamenco bywa różne. Ja na przykład przez ładnych parę lat omijałam flamenco szerokim łukiem, nim dałam się mu zarazić. Natomiast zaczęłam się uczyć flamenco po to, żeby to flamenco rozumieć, żeby wiedzieć, dlaczego wachlarz, dlaczego manton, czyli ta wielka chusta, fruwa tak, a nie inaczej, dlaczego takie kroki są wykonywane przy określonym tańcu, dlaczego ten rytm jest tak zmienny, dlaczego tak dziwnie akcentowany, dlaczego tak trudny do powtórzenia, dlaczego te kroki nie dają się tak przełożyć, jak na przykład w polskim krakowiaku czy kujawiaku, że jak nauczysz się kroków podstawowych, to każdego krakowiaka zatańczysz, a tu nie.
Poczekaj, ale co, pierwsza była fascynacja Barceloną, czy w ogóle Hiszpanią, a potem to flamenco,
nie,
czy odwrotnie?
Nie, najpierw flamenco. Ja przez muzykę
przez
dotarłam
muzykę
do Hiszpanii.
Pensando.
flamenko urzekło ci właśnie tymi wszystkimi walorami, o których mówisz teraz?
Tak, dokładnie tak. A poza tym jeszcze no, paroma innymi rzeczami, ponieważ czym innym jest właśnie słuchanie tej muzyki, a czym innym branie w niej udział. Kiedy zaczynasz tańczyć, kiedy zaczynasz próbować zrozumieć układ choreograficzny, jaki towarzyszy tańcowi i uczysz się tych kroków, które stanowią o określonym stylu, a pamiętajmy, że style we flamenco mieszczą się w granicach około 100, tak? Tego tyle jest, czyli 100 różnych tańców obejmujących wspólną nazwę flamenco.
Jesteś w stanie to przyswoić, czy to
nie,
jest niemożliwe?
Nie, to jest praca na lata, dajmy spokój, bo to są czasami tak niuansowe różnice związane, a to z osobą, która wymyśliła taniec, a to z miejscem, z którego on pochodzi, więc na przykład zwykły tangos może mieć kilka odmian, de Granada, de coś tam, de coś tam, de coś tam, tak? W każdym razie chodzi o to, że czym innym jest właśnie słuchanie, czym innym jest tańczenie. Kiedy zaczynasz tańczyć, to nagle zaczynasz odkrywać jeszcze inne walory związane z flamenco, kompletnie nie taneczne, nie stricte muzyczne. To gdzieś się zaczyna dziać coś tam z twoją psychiką, z twoim pojmowaniem świata, z twoją postawą wobec świata.
No właśnie,
coś,
bo to
co
przecież
się wiąże z filozofią flamenco.
Tak jest, właśnie o to chciałam cię zapytać, bo przecież flamenco to właśnie nie sama muzyka, tylko
nie,
coś, co się głębiej kryje.
To jest cały obszar, nie tylko zresztą całej kultury, bo przecież to i poezja, i taniec, i muzyka, i malarstwo, ale to jest także pewien sposób funkcjonowania w życiu. Dla mnie właściwie ten czynnik jest najważniejszy, bo on mi był najbardziej potrzebny.
twój charakter, twoje postrzeganie świata zmieniło się, jak tak bardzo mocno weszłaś we flamenko?
Tak, bardzo wiele się zmieniło we mnie. Bardzo wiele, przebudowałam siebie dość mocno i myślę, że z pożytkiem także dla mojego otoczenia. Przede wszystkim, wiesz, to flamenko pojawiło się u mnie w określonym czasie. Kontekst jest istotny, dlatego że ja pracując w telewizji byłam osobą straszliwie zabieganą. Ta praca mnie tak pochłaniała, że kompletnie nie zostawiała czasu dla siebie. Ledwo starczało go dla rodziny, dla domu, dla obowiązków, które są związane z posiadaniem właśnie dzieci na przykład. Nadrabiałam to, co mogłam nadrobić w wakacje, ale te wakacje to był czas, kiedy no po prostu po nagłym wyhamowaniu pracy no się zdychało. No zdychało się ze zmęczenia i nim zaczął człowiek funkcjonować w innym trybie wakacyjnym, to ileś tych dni mijało na właśnie takim regenerowaniu własnych sił i mocy. I kiedy pojawiło się to flamenko, to nagle się okazało, że ono jest mi w stanie dostarczyć bardzo osobliwego relaksu. Daje mi potworne zmęczenie, bo to jest fizyczna, ciężka praca. To jest bardzo trudny taniec, to jest jeden z najtrudniejszych technicznie. Do tego jeszcze kontuzjogenny i w ogóle, no, mnóstwo tam rzeczy się niefajnych dzieje przy okazji, jeśli się nad tym nie panuje. Ale daje też możliwość wyłączenia myśli. Jest tak, że jeżeli wejdziesz na salę prób, musisz zostawić wszystkie problemy dnia codziennego za drzwiami, bo inaczej nie będziesz w stanie przyswoić właśnie kolejnego stepu, kolejnego fragmentu choreografii. I to po prostu sprawia, że ci się komputer twój w głowie wyłącza, tak? Na tę jedną godzinę czy dwie przestajesz myśleć o tym, co cię gniotło. Co to powoduje? Wychodząc po takich zajęciach, mimo że jesteś zmęczona potwornie, to nagle patrzysz na te problemy, które miałaś przedtem, świeżym okiem. Nagle znajdujesz rozwiązania w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne. Endorfiny zaczynają działać. Poczucie lekkości, poczucie szczęścia, poczucie jakiejś napływającej energii. Bo właśnie wbrew temu, że wydawać by się mogło, że po takim półtora godzinnym ćwiczeniu, potwornie fizycznie męczącym, powinnaś paść, prysznic wziąć i nic nie robić. Nie, ty jesteś jakaś pobudzona. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego rytmu, który jest, który gdzieś współgra z tętnem, z pulsowaniem krwi. Prawdopodobnie tak, Ewa Wycichowska by ci o tym świetnie powiedziała, bo to jest jej konik. To właśnie łączenie, odnajdywanie pulsu muzycznego w krwi, w krwioobiegu, w tej jedności, która jest pierwotna, bo przecież to gdzieś tam pierwotnie było. I flamenko też jest pierwotne, bo też jest z bardzo dawnej historii wyciągnięte, jeszcze z czasów gdzieś tam hinduskich, gdzieś z Indii, gdzieś przez Afrykę, dopiero potem dotarło do Hiszpanii. Nawet do końca nie wiadomo, jaka ta droga była. W każdym razie to flamenko rzeczywiście sprawiło, że ja zaczęłam trochę inaczej myśleć, zaczęłam inaczej układać priorytety. Zmieniła się moja też postawa, zmieniło się zapotrzebowanie na endorfiny, czyli na poczucie tej szczęśliwości. I w tej chwili jest tak, że ja rzeczywiście bez tańca chyba byłabym bardzo nieszczęśliwa.
Contentarte cerrará un remo de mi atrae. Un ramo te via atrae, un remo te via atrae. de amapola de los trigos, ay, de los campos de Jerez, de amapola de los trigos, ay, de los campos de Jerez. Señor de gran poder, se lo he pedido mil veces que me quiera esta mujer. Várgame Dios, compañera, que me quiera esta
Przedtem kiedykolwiek miałaś no, z tańcem coś wspólnego, bliżej. Oczywiście mogłaś tańczyć jak każdy, ale nie była to taka symbioza jak właśnie z flamenko. Co się takiego stało? Nie wiem, poczułaś nagle, że to ostatni moment, żeby
tańczyłam. Tak... Nie. Ja zawsze tańczyłam. Ja zawsze tańczyłam jako dziecko, jak wiele dziewczynek małych. Marzyłam o szkole baletowej, tylko mieszkałam bardzo daleko i byłam dzieckiem... No, chorobliwym, drobnym, no takim, może rodzice sobie wyobrażali, że dość niezaradnym. W związku z tym nie było mowy o tym, żebym ja w ogóle myślała poważnie o takiej karierze, żeby do szkoły baletowej jechać 5 godzin pociągiem. To w ogóle odpadało. W związku z tym ten taniec pojawiał się troszeczkę inaczej, ale miałam dużo szczęścia, bo miałam świetną szkołę baletową w swoim mieście. Taką amatorską niby, ale prowadzoną przez prima ballerinę z prawdziwego zdarzenia, ongiś solistkę któregoś z teatrów. I to trwało ileś lat. Poza tym ja chodziłam, wiesz, do szkoły muzycznej. W tamtych czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły muzycznej, to były zajęcia popołudniowe w tym mieście, w którym mieszkałam. I ta szkoła w swoim programie miała obowiązkową na przykład rytmikę. Czyli znowu ruch, czyli znowu połączenie z muzyką, tak? Więc to gdzieś było.
Podstawy były.
Podstawy były, to gdzieś zawsze funkcjonowało. Poza tym miłość do teatru, aktywne uprawianie tego teatru, to też sprawiało, że ten ruch bardziej lub mniej rytmiczny pojawiał się i musiał się pojawić. Musiało się pojawiać wyczucie na muzykę, na frazę, na rytm. No potem przyszła praca, przyszły dzieci. Wiadomo, że to musiało gdzieś tam być odłożone, bo taniec wymaga jednak czasu. No a kiedy się okazało, że jest to już możliwe, żeby do tego wrócić, no to wróciłam. Tylko mówię, flamenko nie było moją miłością. To nie był ten taniec, o który mi chodziło. Ale to tak było chyba przez los zapisane, że ja uciekałam przez kilka ładnych lat, robiąc na przykład właśnie reportaże z warsztatów Ewy Wycichowskiej, tych letnich, sierpniowych. Omijałam te zajęcia, choć była to najliczniejsza grupa flamenco, 8 grup, więc bardzo dużo. To była podstawa. Właściwie Ewa Wycichowska dla flamenco w Polsce zrobiła bardzo wiele. Ale w końcu, jak no, przez przypadek zupełny, z powodu reportażu, do którego nie doszło, już o tym mówiłam 100 razy, reportażu zamówionego przez TVP Kultura o warsztatach i miał to być reportaż wcieleniowy, właśnie doszłyśmy do wniosku, że flamenco jest taką najbardziej spektakularną techniką, że tam widać rzeczywiście postępy, że w te 7 dni można coś opanować i z poczwarki stać się motylem. Z reportażu nic nie wyszło, bo się telewizja wycofała, a ja zostałam z butami i spódnicą i tak to się zaczęło. I miejscem na warsztatach. Ale wrócę jeszcze do tego pytania twojego pierwszego. Dlaczego ta telewizja miała wpływ na książkę? No bo kiedy się okazało, że kolejny film już mój nie powstanie z powodu rozstania mojego z telewizją, ja byłam tak naładowana tymi wiadomościami, tymi informacjami, tymi przemyśleniami na temat flamenco i tego, jak flamenco się przenosi na życie pozataneczne, że uznałam, że no po prostu szkoda tego tematu. Zmieniłam język. Po prostu zamiast kamery są opisy. Mam nadzieję, że plastyczne.
Naprawdę czyta się ją, pożera się ją jak wspaniałe, pyszne ciasteczko. Natomiast powiedz troszeczkę o tym, bo ta pierwsza część, teraz jest kontynuacja, ale pierwsza część, która się okazała w ubiegłym roku, do zobaczenia w Barcelonie. To jest książka, nie wiem, czy nie poczujesz się dotknięta, ale myślę, że to jest taka troszeczkę kobieca literatura, bo rzeczywiście, znaczy rozumiem, że panowie po nią też sięgają, ale panie znajdują tam chyba więcej koloru, więcej satysfakcji z tej
Ale dlaczego?
Lektury.
Dlatego, że romans?
No romans, no właśnie. I bohaterkami są przede wszystkim panie, więc myślę, że jakoś tak się utożsamiamy.
Ale wszystko kręci się wokół mężczyzny.
No tak, Paco, bo
Paco jest postacią absolutnie centralną, to z jego powodu te historie się zdarzają.
Paco to jest instruktor tańca, nie wiem, czy to tak się fachowo nazywa.
Nauczyciel, profesor.
Mistrz właściwie.
Tak.
I jeszcze jedna ciekawa sprawa, że bohaterki, w każdym razie te główne, również wiążą się z naszym miastem, z Poznaniem.
I tak, i nie. To znaczy wszystko się zaczyna w Poznaniu. Natomiast tam nie ma jednoznacznego określenia, że one są z Poznania. One się spotkały na warsztatach u Ewy Wycichowskiej.
No właśnie, bo te warsztaty tam bardzo mocno zaznaczyłaś.
Zdradzę. Rzeczywiście Ewa, główna bohaterka, jest poznanianką. To się za chwilę potem wyjaśnia w drugiej tej części. Może powstanie też i trzecia, więc wtedy będzie też i więcej jeszcze szczegółów gdzieś tam dookreślających tę Ewę. Natomiast, no, czy to jest powieść kobieca? No taką etykietkę ma, no bo tak to widać musi być. Natomiast ja się przed takimi rzeczami buntuję potwornie, dlatego że, no, Lepiszcze jest romansowe. To jest oczywista sprawa, ale pytanie, czy to jest rzeczywiście tylko książka o romansie? Pytanie,
nie,
czy to,
nie.
Czy ten temat dotyka tylko kobiet? Czy mężczyźni mają tak łatwo poukładane relacje męsko-damskie i czy to prawdą jest, że ich interesują tylko powieści szpiegowskie? Zwłaszcza, że w tych powieściach szpiegowskich zawsze też jest jakiś romans, jest jakaś kobieta i budowanie jakichś relacji, takich czy innych, ale jest. Natomiast tę książkę ja chciałam zbudować tak i mam nadzieję, że się to udało, co jakby potwierdzają mi recenzje męskie, że owszem, jest pewien pierwszy poziom, to jest romans. To jest to, co nas, no, co decyduje o smaku życia. No, na tym to polega, że chodzimy po tych ulicach i nie chcemy być sami. I zawsze próbujemy gdzieś tam być z kimś. Czasami to się nie udaje, czasami potem po takim spotkaniu decydujemy się, że jednak nie, będziemy tą samotną wyspą, ale nawet te samotne wyspy w którymś momencie się układają w archipelagi i bardzo łatwo wsiadamy do łódki, żeby chociaż na chwilę być na cudzej wyspie, prawda? Różnie to się może potoczyć, różny może być finał, ale no, człowiek nie jest sam i nie może funkcjonować sam i to jest żadne odkrycie. Poziom oczywiście romansowy, opowiedziany z czterech punktów, w czterech narracjach, ale jest także w tym poziom drugi, Barcelona, którą myślę, że jeżeli z tą książką państwo pojedziecie do stolicy Katalonii, to przekonacie się, że rzeczywiście to są miejsca prawdziwe. One są przefiltrowane przez moje emocje. Ja je opisałam tak, jak ja je widzę i czuję, bo chciałam, żeby były w tym i kolory, i smaki, i zapachy. Może się udało. Kolejny poziom to jest właśnie mini alfabet flamenco po to, żeby zacząć troszeczkę na ten taniec inaczej patrzeć, żeby zacząć zadawać sobie pewne pytania, że to zmarszczenie brwi, to ono coś może znaczyć, że taki ruch jest po to, a kastaniety są po to i dlaczego to nie w każdym tańcu da się właśnie przenieść. Ale też jest, myślę, pełno takich różnych opowieści, które być może znajdą państwo w bardzo solidnych poradnikach psychologicznych. Ja nie chciałam poradnika, ale myślę, że pewne rzeczy, które w tej książce udało się pomieścić, no są, ocierają się gdzieś o takie prawdy psychologiczne, o pewien rodzaj zmiany wartościowania, o pewną namowę skierowaną do kobiet, aby coś ze sobą robiły i nie były takie bardzo
bezwolne
w swym życiu, właśnie. Nie bez powodu te kobiety są w tym wieku, a nie innym. 40, 30, 20. To jest wszystko bardzo przemyślane. Każde z tych zachowań się charakteryzuje czymś innym, innym stosunkiem do świata. Ta 40-letnia kobieta może spokojnie uczyć się tej 20-letniej pewnego rodzaju swobody życia. Ta z kolei 20-letnia, a tej 40-letniej odpowiedzialności za swoje życie. I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to znajdzie w tej książce dużo. Właśnie nie tylko romansu, nie tylko miłości, choć oczywiście miłość jest zawsze najpiękniejsza i ona jakby sprawia, że to życie ma jakikolwiek sens.
Gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse nesse céu onde olhar é uma asa que não voa mas morasse cá. Perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe primeiro a contar-me o que ao meu olhar se lançasse que perfeito coração no meu peito bateria meu amor na tua mão perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida o teu olhar derradeiro olhar que era só teu amor que foste primeiro peito bater o meu coração.
Ta Barcelona w twojej książce jest żywa, jest przez ciebie, jak ty mówisz, jakoś przetrawiona. No po prostu opisujesz wszystko, widzimy twoimi oczyma jakby. Mhm. Także ja rozumiem, że te pobyty w Barcelonie bywały częste i bywały takie bardzo znaczące, znamienne dla ciebie, dla twojego życia.
No, bo to tak poszło właśnie, jak efekt domina, nazwijmy to tak. Jak przyszło flamenko, za chwilę się pojawił hiszpański, a jak się pojawił hiszpański, no to się pojawiła Barcelona. Bardzo dużo książek przeczytanych na jej temat, a potem... Ja wiem, że niektórzy ludzie jadą do Barcelony i się rozczarowują, bo mają taki jakiś rodzaj nastawienia, że ach, po prostu jak ich złapie ta Barcelona za serce, to już nie puści. Ja nie jechałam z takim nastawieniem i może dlatego ta Barcelona rzeczywiście no jest takim moim miejscem ukochanym. Ja bardzo za nią tęsknię. Niezależnie od tego, gdzie jestem, mogę być w tak pięknym miejscu jak Boliwia, mogę być w pięknej Lizbonie, tak jak przeniosłam bohaterkę w drugiej książce właśnie do Lizbony, żeby zupełnie z inną muzyką ją zetknąć, to jednak nic mi nie jest w stanie zastąpić Barcelony. Widocznie każdy ma w życiu swoje miejsce i moim miejscem jest Barcelona.
Powiedz dwa słowa, jeżeli możesz zdradzić, bo oczywiście ktoś, kto będzie zainteresowany twoją opowieścią dzisiejszą, pójdzie do księgarni, kupi książkę. Ale o czym mówi ta druga część tej twojej sagi, już nazwijmy to, powrót do Barcelony w dwóch słowach? Czyli jest Barcelona, jest Lizbona, są te same bohaterki?
Jest para głównych bohaterów ta sama, czyli jest Ewa, jest Paco, bo tak się złożyło, że większość osób, które przeczytały tę pierwszą książkę, mówiły, och, jestem ciekawy, co się będzie działo dalej właśnie z Ewą i Paco. No, oni są osią tej całej historii, oczywista sprawa. Moim marzeniem było stworzenie w ogóle książki drzewa, może to się kiedyś zdarzy, żeby te postaci, które się znalazły w pierwszej książce, były potem głównymi bohaterami opowieści kolejnych, gdzie Barcelona jest jakimś punktem dojścia, wyjścia lub środkiem, epizodem jakimś istotnym w ich życiu. Może tak się zdarzy, zobaczymy. Na razie jest tak, że no, właściwie tak, jeśli można powiedzieć w jednym zdaniu o tej pierwszej książce, że takim mottem jej jest na samolot zawsze zdążę, czyli uspokój emocje, nie podejmuj decyzji zbyt raptownie, tak w tej drugiej książce chyba się wszystko sprowadza do tego, nie może być szczęśliwym, nie może uszczęśliwić innych ten, kto sam nie jest szczęśliwym. To jest książka, której szukamy mocy w sobie, w której dochodzimy do wniosku, że najpierw trzeba zbudować siebie po to, żeby umieć zbudować relacje z innymi. Te relacje prawidłowe. I dlatego też się pojawia i tango, które bardzo często pojawia się po flamenco w życiu osób tańczących. Psychologicznie jest to uzasadnione. Flamenco jest egoistyczne, jest indywidualne. To jest jedyny narodowy taniec indywidualny. Nie mówię o estradowym flamenco, gdzie występują całe zespoły równiuteńko jak pod sznurek wykonujące te same ruchy. Mówię o tym flamenco pierwotnym. Natomiast tango jest rozmową. Tango jest budowaniem relacji z partnerem. Czyli od momentu najpierw potrzebne jest nam zbudowanie siebie, uwierzenie w swoją moc, zajrzenie w głąb własnej duszy, odpowiedzenie sobie, ile ja znaczę, jak jestem wartościowa, po to, żeby móc potem od nowa zbudować relacje z drugim człowiekiem, zacząć z nim rozmawiać, być z nim coraz bliżej. I tango to umożliwia. A fado to jest zupełnie inna historia.
Dziękuję bardzo. Anna Kochnowicz, autorka drugiego tomu, jak na razie, Aniu, tej sagi, książki Powrót do Barcelony, która już ukazała się w poznańskich księgarniach. Serdecznie zapraszamy do czytania i oczywiście do słuchania. Dzisiaj przyniosłaś płyty, więc ilustrujemy tą piękną muzyką związaną z Hiszpanią, z Barceloną, z Lizboną. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.